Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Lektura duchowa, część pierwsza. Przeprowadzane co jakiś czas sondaże społeczne pokazują, że obecnie zaledwie połowa Polaków czyta w ciągu roku nie więcej jak jedną książkę. Nic dziwnego, że poszerza się strefa wtórnego analfabetyzmu, który polega na tym, że choć ludzie umieją czytać, to nie potrafią z przeczytanego tekstu zrozumieć więcej jak kilka zdań. Niektórzy nawet prostej instrukcji obsługi już nie potrafią zrozumieć. To zatrważające. Coraz bardziej stajemy się społeczeństwem obrazkowym. Dzieci i młodzież zamiast lektur klasycznych dzieł chętnie sięga po komiksy lub ekranizacje. Zamiast przekazywania wyczerpujących informacji słownych, młode pokolenie pisze SMS-y i maile z użyciem emotikonów, to jest małych obrazków wyrażających proste emocje, a do tego stosuje protezy słowne w rodzaju siema, nara, hejki i temu podobne. Niestety media publiczne także ulegają tej tendencji, która, jak się wydaje, jest między innymi wynikiem braku obcowania z literaturą piękną i sztuką. Spadek poziomu czytelnictwa i jego jakości odbija się na jakości życia społecznego i wpływa pośrednio na jego brutalizację. Oddziałuje także na życie duchowe, które, jak pokazuje praktyka sięgająca czasów starożytnych, karmi się między innymi lekturą duchową. Ta praktyka pobożna w literaturze duchowościowej zaliczana jest do wtórnych środków duchowego postępu, mających na celu pobudzenie do praktykowania cnoty. Na potrzebę czytania duchowego wskazują zarówno teksty biblijne, jak i patrystyczne. Jeśli chodzi o te pierwsze, to tytułem przykładu przywołajmy słowa świętego Pawła Apostoła skierowane do jego ucznia Tymoteusza, wówczas młodego biskupa Efezu. Apostoł narodów pisze do niego: niechaj nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. Apostoł narodów daje polecenie czytania ze względu na zadania pasterskie, jakie ma spełnić Tymoteusz. Nie chodzi więc o samo zaspokojenie ciekawości czy jakieś osobiste upodobania albo prestiż społeczny, jakim w tamtym czasie cieszył się wykształcony człowiek. Czytanie treści duchowych jest bowiem podporządkowane służbie, sprawie Bożej. Do czytania duchowego często zachęcają ojcowie Kościoła w swoich pismach, którzy nierzadko sami w ten sposób odkrywali Boże wezwanie i wkraczali na drogę nawrócenia. Znamienny tego jest przykład świętego Augustyna, który podaje on sam w swoich słynnych wyznaniach. W czasie, gdy przeżywał kryzys moralno-duchowy, jego przyjaciel Alipiusz zachęcił go do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Poruszony tą zachętą, Augustyn usunął się w głąb ogrodu, aby tam móc wszystko przemyśleć i swobodnie wypłakać swoje wzruszenie. I wtedy zza muru posłyszał głos bawiącego się dziecka: weź to, czytaj, weź to, czytaj. uznał w tym Boże natchnienie. Pośpiesznie więc wrócił do Alipiusza, gdzie obok na ławie leżały pisma Pawła Apostoła. Machinalnie otworzył jedną z ksiąg. Przeczytawszy fragment z listu do Rzymian, doznał olśnienia i natychmiast podjął stanowczą decyzję swego nawrócenia. Do praktykowania lektury duchowej szczególnie zaproszeni są duszpasterze i wszyscy, którzy pełnią jakąkolwiek posługę ewangelizacyjną, na co zwracają uwagę dokumenty Kościoła. Między innymi papież święty Pius X w adhortacji Herent Animo o świętości kapłańskiej z 4 sierpnia 1908 roku, przywołując cytowane wyżej zalecenie świętego Pawła skierowane do Tymoteusza, stwierdza, że wielką korzyść odnoszą z tego czytania kapłani, u których ona stałym jest zwyczajem. Dzięki duchowej lekturze kapłani potrafią wdzięcznie pouczać o Chrystusie, to słowa papieża Piusa X, zachęcać umysły i dusze wiernych do lepszego życia i podnosić je do wyższych pragnień. Pobożne książki, będące przedmiotem lektury duchowej, tu znowu słowa Piusa X, przypominają nam nasze obowiązki i przepisy prawowitej karności. Budzą głosy niebieskie, przytłumione w duszy. Karcą gnuśność postanowień. Zakłócają zwodniczy spokój. Wytykają mniej dobre, a ukrywające się przywiązania. Odsłaniają niebezpieczeństwa groszące często nieostrożnym. To wszystko zaś czynią one z milczącą życzliwością, tak, że okazują się najlepszymi naszymi przyjaciółmi. Potrzebę lektury duchowej, zwłaszcza ze strony kapłanów, dobrze rozumiała święta Teresa z Awila, reformatorka Karmelu i doktor Kościoła. Odwołując się do własnych przeżyć, nierzadko wypominała spowiednikom nie tylko brak doświadczenia w życiu duchowym, ale również ich ignorancję, którą szkodzili penitentom, zwłaszcza początkującym na drodze doskonałości. Natomiast wysoko ceniła tych kapłanów, którzy oprócz głębokiej pobożności posiadali oczytanie i wiedzę teologiczną. Takich roztropnych, pobożnych i uczonych spowiedników polecała swoim współsiostrom jako duchowych przewodników. Bardziej ufała bowiem wiedzy teologicznej danego kierownika duchowego, aniżeli jego pobożności, zwłaszcza gdy chodziło o pomoc w rozeznaniu wyższych stanów życia duchowego. Chodzi tutaj o stany mistyczne. Z tego wynika, że czytanie i rozpamiętywanie pobożnych treści jest niezbędne dla owocnej posługi kapłańskiej, która niezależnie od zakresu i formy sprowadza się do troski o uświęcenie wiernych. Kongregacja do spraw duchowieństwa w dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów pod tytułem Tota Ecclesia kilkakrotnie podkreśla potrzebę lektury duchowej jako trwałego elementu życia duchowego i nieodzownego środka doskonalenia posługi kapłańskiej. Oprócz modlitwy, codziennej Eucharystii, częstej spowiedzi i kierownictwa duchowego, liturgii godzin, rachunku sumienia i rozmyślania, dorocznych rekolekcji, okresowych dni skupienia, jak również różnych form pobożności maryjnej oraz pasyjnej, dokument ten wylicza czytanie duchowe ze szczególnym wskazaniem na hagiografię, czyli wiarygodne opisy życia i działalności ludzi świętych. Nieco dalej to samo dyrektorium stwierdza, że kapłan, który umie być sługą Chrystusa i Jego oblubienicy, powinien w modlitwie, studium i lekturze duchowej znajdować konieczną siłę do przezwyciężania tego niebezpieczeństwa, jakim jest funkcjonalizm. Funkcjonalizm jest przeciwny miłości pasterskiej i polega na przewartościowaniu działań oraz inicjatyw duszpasterskich z jednoczesną deprecjacją życia duchowego. Natomiast właściwie praktykowane czytanie duchowe chroni kapłana przed intelektualnym i duchowym wyjałowieniem, które nierzadko jest następstwem nadmiernej i nieuporządkowanej aktywności duszpasterskiej. Konieczne zatem staje się systematyczne, a więc codzienne, dłuższe zatrzymanie się nad pobożnymi treściami, które będą oświecać umysł i na nowo rozpalać wolę oraz uczucia do gorliwej służby Bożej. Na czym więc polega ta zalecana od starożytności praktyka pobożna, określana powszechnie w literaturze ascetycznej jako lektura duchowa? Otóż, mówiąc najkrócej, jest to systematyczne i metodyczne, a więc według określonego planu i celu, czytanie tekstów religijno-duchowych w celu lepszego poznania woli Bożej względem siebie i wprowadzania jej w życie. Ponadto służy ono poznawaniu praw życia duchowego oraz ubogacaniu się przykładami świętych. Z tego względu różni się od lektury naukowej czy innego rodzaju literatury, na przykład formacyjnej, której zasadniczym celem jest poznanie określonej prawdy lub dostarczenie wiadomości. Różnica dotyczy przede wszystkim celu i sposobu. Czytanie duchowe ma bowiem na celu lepsze poznawanie prawd wiary i poznawanie zasad życia duchowego, zasad działania Bożego w świecie i w sercu człowieka, jak również pokazywanie na przykładzie świętych, jak w konkretnych uwarunkowaniach życia realizować chrześcijańskie powołanie do świętości. W czytaniu duchowym chodzi jednak nie tyle o poznawanie, ale także o poruszenie woli do miłowania prawdy. Nie znaczy to, że lektura duchowa może być pozbawiona aspektu poznawczego, czy wręcz zawierać fałsz. Bynajmniej. Sens lektury duchowej znajdujemy w znanym aksjomacie świętego Anselma z Canterbury. Fides querens intellectum, wiara szukająca rozumu. W aksjomacie mówiącym o racjonalnym uzasadnianiu swojej wiary. Poznawczy wymiar wiary, owo intellectus fidei, jest konieczny dla samego doświadczenia wiary, a więc dla wejścia w obszar zbawczej tajemnicy Chrystusa. Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio z 14 września 1998 roku, idąc za myślą wspomnianego doktora Kościoła, stwierdza, że zasada pierwszeństwa wiary nie sprzeciwia się niezależnym aktom rozumu, który powinien poszukiwać tego, co miłuje. Im bardziej miłuje, tym usilniej pragnie poznać. Kto żyje dla prawdy, dąży do pewnej formy poznania, która roznieca w nim coraz większą miłość ku temu, co poznaje. Za 2 tygodnie, już po Wielkanocy, powrócimy do tego tematu.